Apokalipsa, księga wielkiego pocieszenia. Opracowała siostra Emilia Erlich, urszulanka Unii Rzymskiej.
Królować z Chrystusem. W ostatnim swym rozdziale Apokalipsa mówi, że Bóg będzie świecił nad zbawionymi i będą na wieki wieków królować. Nauczyła nas już, że do wszystkiego, co Pan Bóg przygotował dla nas w niebie, trzeba się przysposabiać już na ziemi. W jakiejś mierze musimy zaprawiać się do postawy, której owe gody niebieskie oczekują od swych uczestników, jak szaty weselnej w przypowieści Chrystusowej.
Tym razem chodzi o postawę królewską. Niemałe to wymaganie, tym bardziej, że mamy o niej tylko jakieś niejasne pojęcie zaczerpnięte z legend czy powieści. A jednak leży ona u podstaw powołania chrześcijańskiego, mocno jeszcze zakorzeniona w Starym Testamencie, do którego nawiązuje święty Piotr w swym wspaniałym liście. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swego światła. Słowa te są zwrócone do nas na ziemi, ale uprzedzają już niebo. Jesteśmy bowiem królewskim kapłaństwem. Apokalipsa ukazała nam już kapłańską służbę zbawionych, stojących przed obliczem Bożym i oddającym Mu w nieustannym zachwycie cześć i uwielbienie. Jest to jednak kapłaństwo królewskie. Jak je rozumieć, ukazał nam jasno ostatni sobór.
Otóż Kościół nasz ma cechy mesjańskie. Uczestniczy bowiem w posłannictwie Chrystusa, które było trojakie, związane w Starym Testamencie ze świętym namaszczeniem. Było to posłannictwo prorocze, kapłańskie i królewskie. W Starym Testamencie porównywano króla do pasterza, który dba o dobro swego ludu, jak zapobiegliwy gospodarz o swe stada. Toteż, gdy Pan Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem, którego głosu owce słuchają, daje tym samym do poznania, że jest królem. Dziwny to jednak pasterz. Zwykle gospodarz zabiera owcom nie tylko wełnę i mleko, ale również i życie, zabijając starsze sztuki dla mięsa i skór. Pan Jezus zaś jest takim pasterzem, który sam daje swe życie, by ratować życie owiec. Jest zarazem innym królem niż królowie ziemscy, którzy uciskają narody, i innym panem niż wielcy, którzy dają poddanym odczuć swą władzę. Jezus nie przyszedł bowiem, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
Jeszcze wyraźniej ukazuje królewskość Chrystusa przedziwny dialog skazańca z rzymskim prokuratorem. Zapytany, co złego uczynił, Jezus odpowiada: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat logicznie pyta: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Cóż to za król stojący w więzach przed niezdecydowanym prokuratorem, zdradzony przez własnych uczniów? Ale Jezus właśnie w tej chwili myśli o tych, dla których jest królem i dobrym pasterzem. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. Król nasz przyszedł na ziemię dla nas, nie dla siebie. Przyszedł służyć nam i wybawić nas od zła. Tak jak cechą jego królowania jest dawanie świadectwa prawdzie, tak też wierność prawdzie pozwala nam dosłyszeć jego głos. Posłuchajmy, co o tym mówi ostatni sobór.
Chrystus, który stał się posłuszny aż do śmierci i dlatego został wywyższony przez Ojca, wszedł do chwały swego królestwa. Udzielił zaś uczniom tej mocy, aby i oni posiedli stan królewskiej wolności i przez zaparcie się siebie oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych panowanie grzechu. Oto pole naszej królewskiej władzy na ziemi. Dziedzina poddana naszej własnej woli, opanowanie siebie, walka wewnętrzna z mocą zła i oddanie siebie we władanie Chrystusowi jako dobrowolny dar. Tak więc, jak pisze kardynał Wojtyła, posłannictwo królewskie Chrystusa łączy się z powołaniem Jego uczniów i wyznawców do stanu królewskiej wolności. Każdy chrześcijanin, który naśladując Chrystusa zdobywa panowanie nad grzechem, a przez to urzeczywistnia samopanowanie, jakby rys królewski, uczestniczy przez to w chrystusowym darze królewskim, a zarazem przyczynia się do urzeczywistnienia królestwa Chrystusa. Albowiem Chrystusowi wszystko jest poddane, póki sam siebie i wszystkiego nie podda Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
Królewskość panowania nad grzechem jest służbą prawdzie, która wyzwala nas spod niewoli grzechu przez pełne wyznanie grzechu w sakramencie pojednania. Jest jeszcze drugi rodzaj królewskiej służby, tym razem bliźnim, zwłaszcza potrzebującym i pozostającym w nędzy fizycznej i moralnej. Jest to odwzajemnienie się Chrystusowi, który przecież przyszedł nam służyć. Teraz my możemy odwzajemnić Mu się w osobach tych biednych, z którymi On sam się wyraźnie utożsamił. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. W ten sposób ten królewski moment zwycięstwa i panowania człowieka nad sobą przechodzi w uległość głosowi sumienia i znajduje swój wyraz w moralności chrześcijańskiej. Moralności osobistej i społecznej, moralności życia małżeńskiego, rodzinnego i zawodowego, ekonomii i polityki. Kluczowym problemem jest bowiem wiązanie wiary z moralnością w prawdzie światła Chrystusowego. Sam postęp materialny nie wyraża jeszcze i nie urzeczywistnia królewskości człowieka w pełnym wymiarze. Przepajając wartością moralną kulturę i wszystkie dziedziny życia ludzkiego, chrześcijanie pracują w sobie i w drugich na rzecz owej królewskości człowieka, która urzeczywistnia się poprzez wartość moralną.
Jak widać, prawdziwe królowanie zaczyna się od siebie, a w stosunku do drugich wyraża się w służbie, takiej, na jaką pozwalają nam i jakiej wymagają od nas nasze warunki życiowe. Tak jest na ziemi. Jak będzie nasze królowanie wyglądało w niebie, powie nam Apokalipsa. Będzie to, jak podkreśla ostatni jej rozdział, królowanie na wieki, czyli wieczne, naprawdę na zawsze. Dalej jego cechą będzie bliskość Bogu. Jest na Zatybrzu w Rzymie starożytna bazylika Matki Bożej, a w jej apsydzie znajduje się unikalna mozaika. Pan Jezus na tronie obejmuje ramieniem z niezwykłą w sztuce bizantyjskiej serdecznością siedzącą obok Niego Matkę w niebo wziętą. Wolno nam tak rozumieć owo współkrólowanie w niebie. Można by jednak zaoponować, przecież co innego niepokalana Matka Najświętsza, a co innego my, zwykli grzesznicy oczekujący nieba jedynie z miłosierdzia Bożego. Ale Apokalipsa obiecuje nam dokładnie to samo, co wyobraża owa mozaika. Już w jej trzecim rozdziale Chrystus obiecuje: zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
Oczywiście ów tron jest symbolem i nie trzeba go rozumieć jako wspaniałego fotela królewskiego. Tron domaga się postawy siedzącej, która oznaczała w starożytności świętą władzę. Dlatego Apokalipsa ukazuje Boga po prostu jako zasiadającego. Tron oznacza więc zarówno panowanie, jak i władzę sędziowską Boga. Chrystus, odblask chwały Ojca i odbicie Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. A nas pociągnie przez krzyż za sobą, jak owego pokornego łotra, który uznając swe grzechy prosił go o pamięć, gdy wejdzie do swego królestwa. Jezus już na krzyżu obiecał mu wtedy: dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Łotr niewątpliwie dostąpił owej bliskości Chrystusa, wyrażonej słowami ze mną. To właśnie jest istotą nieba. W pełnej poddania miłości, w adoracji i zachwycie wobec Jego bliskości doznamy doskonałej wolności i prawdziwego królowania z Chrystusem na wieki, jak Jezus w stosunku do swego umiłowanego Ojca. Tak nas zapewnia Apokalipsa, choć to przewyższa nasze pojęcie. ale ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Wysłuchaliśmy audycji z cyklu Apokalipsa, Księga Wielkiego Pocieszenia w opracowaniu siostry Emilii Erlich, Urszulanki Unii Rzymskiej.